Ideolog Putina Aleksander Dugin uniknął śmierci. W wybuchu samochodu zginęła jego córka, Daria Dugina. Kto za tym stoi? Do zamachu przyznała się nieznana wcześniej rosyjska Narodowa Armia Republikańska. Teraz twierdzą, że Putin zostanie przez nich obalony i zniszczony. Co zrobi Putin? Kim jest Aleksander Dugin? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witamy Państwa jak zawsze od poniedziałku do piątku o 13:00 Idź Pod Prąd na żywo na YouTubie, na Facebooku, na Idź Pod Prąd TV, na Idź Pod Prąd FM oraz przez telefon. W studiu witam pastora Pawła Chojeckiego, szefa telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa w poniedziałek rano bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie. Dziś powiemy o Aleksandrze Duginie i jego córce, która zginęła w wybuchu samochodu. Aleksander Dugin, przynajmniej według rosyjskich mediów, uniknął śmierci w ostatniej chwili, bo przesiadł się do innego samochodu. Miał jechać ponoć tym samym. Zginęła jego córka Daria Dugina. Różne są teorie, kto za tym stoi, kto to zorganizował, dlaczego oczywiście rosyjska propaganda oskarżyła od razu Ukraińców o to, jak to piszą, barbarzyńskie morderstwo. Natomiast po jakimś czasie do tegoż zamachu przyznała się Rosyjska Narodowa Armia Republikańska, o której wcześniej nic nie słyszeliśmy, no ale teraz się pojawiła. Najpierw powiedział o tym były deputowany do rosyjskiego parlamentu Ilja Ponomariow. Ta organizacja też taki manifest na Telegramie opublikowała, że oni się rozprawią z Putinem. Jak ty oceniasz te wydarzenia na gorąco?
No oczywiście w istnienie jakiejś tam armii republikańskiej w Rosji to ja nie wierzę, nie? To za duży jestem. No oczywiście to jest jakaś taka wydarzenie bardzo dalekosiężne w skutkach. To tak od razu odebrałem, że to coś ważnego się dzieje w Moskwie, bo wszystkie ważne rzeczy w Rosji dzieją się w Moskwie, u cara, nie? Czyli w otoczeniu cara, czy tam by tam ziemia pochłonęła Kamczatkę, to nikt się tym nie specjalnie by przejął, czy tam może by pochłonęło Kamczatkę, a tu no, wszystko, co ważne, to dzieje się na carskim dworze i on promieniuje na całą Rosję. To jest ten system takiego samodzierżawia, to jest jeszcze coś gorsze niż feudalizm, bo tam były w feudalizmie tym zachodnim były pewne mimo wszystko ograniczenia. Tam to jest taka satrapia wschodu bez żadnych ograniczeń. Tam car decyduje o wszystkim i wszystko się promieniście od jego dworu zaczyna. Dlatego pierwsza myśl, no to, że to musi być dzieło ludzi Putina. Nie? To taka pierwsza teoria, jaką ja sobie wymyśliłem. Nie? Oczywiście
dlaczego
w chwili
Putin
wojny
by uderzał swojego współpracownika, którym się tak inspiruje geopolitycznie? No, Dugin tu namawiał właśnie do ataku, między innymi do ataku na Ukrainę.
No ja tu użyłem takiego raz Putin, raz Dugin. Taki rzeczywiście Dugin porównywany jest do Rasputina. On się zresztą stylizuje na taką właśnie jakąś mistyczną trochę osobę. W rzeczywistości jest to całkowicie no, racjonalista, jeśli chodzi, tu mistycyzmu wielkiego nie ma w jego życiu ani działaniu. jest to syn generała Gieru, nie? Czyli no, człowiek wychowywany od małego w atmosferze spisków, organizowania różnych operacji psychologicznych, demolowania Zachodu i tak dalej, i tak dalej. On opracował taką koncepcję likwidacji przywództwa Stanów Zjednoczonych, że jedyna szansa dla Rosji to jest obalenie tego amerykańskiego ładu, tego Pax Americana. Dlatego mówi, że jego koncepcja ta geopolityczna, tak w skrócie oczywiście, bo on tam i książki pisał, i przemówień dużo nagrał, znaczy no, powiedział, jeździł po całej Europie, od pewnego czasu ma zakaz. Nie? Jego córka zresztą też miała taki zakaz od Wielkiej Brytanii, zdaje się, wypływający. W każdym razie on mówi, że jeśli Rosja ma przetrwać, a raczej kiedyś w przyszłości znowu być mocarstwem światowym, no to trzeba zniszczyć przywództwo Stanów Zjednoczonych w świecie, nie? Wszelkimi możliwymi środkami. On nie wybrzydza. To mogą być chrześcijanie, mogą być katolicy, szczególnie tacy lefewrystyczni, konserwatywni, no to czym bardziej tacy, że tak powiem, radykalni, tym lepiej. To mogą być lewacy, zieloni. Widzieliśmy, jak to ta doktryna tego Rasputina czy Dugina się realizowała w zachodniej Europie, że organizacje właśnie zielone, ekologiczne były finansowane przez Kreml wprost. Nie? I to niemiecka prasa o tym pisała parę miesięcy temu, także to są przykłady. Także budowanie takiej międzynarodówki rosyjskiej, różnych partii czy partyjek, środowisk, nawet kanapowych, ale oni nikim nie gardzili. To towarzystwo, to hołodupki, hop do kubki, jak kiedyś komuniści mówili, brali wszystkich. Tylko jeden właśnie wspólny mianownik. Nienawiść do Ameryki i jednocześnie nienawiść do biblijnego chrześcijaństwa. Prawosławie oczywiście, najlepsze, katolicyzm, papież Franciszek, nasz sojusznik, tak mówił Dugin, ale najgorsi są ci biblijni chrześcijanie, czyli protestanci, nie? Czyli Ameryka i protestanci są wrogami Rosji, są według Dugina tym, z czym trzeba się rozprawić. Oczywiście też te macki sięgały do Polski. Tu niektórzy politycy z tego obozu Konfederacji, szczególnie tych narodowców, narodników, jak my ich nazywamy, polskich, nawet się nie wstydzili fotografować z przedstawicielami Dugina, z takimi emisoriuszami, który on tam rozsyłał po Polskę, sam Jarosław Kaczyński, takich można powiedzieć.
Z Danielem Freebergiem, który właśnie z Duginem współpracował, sfotografował się Robert Winnicki.
No, także widzicie, no poseł na polski Sejm, nie? To jest skandal, gdzie już sięgają rosyjskie wpływy, ale jest jeszcze wyżej, bo tam jakiś Winniczek, to tam można sobie, że tak powiem, jakiś podrzędny współpracownik, no tego, jak to niektórzy mówią, kabareciarza, ale to nie mówię o Krzysztofie Skiwie, tylko o Januszu. Nie? Janusz tam podobno nasz program tutaj tam oglądał i coś tam odpowiedział na Twitterze, no ale ten wątek rosyjski w Konfederacji zostawmy. Jarosław Kaczyński przecież i premier Morawiecki, nie? To zorganizowali w przeddzień ataku parę miesięcy, no ale to już się mówi w przeddzień, no bo to jest chyba grudzień, a w listopadzie już były tajne doniesienia wywiadu amerykańskiego, że wojna wybuchnie i to prawdopodobnie gdzieś w lutym, nie? Także rząd Kaczyński to wiedział, Morawiecki to wiedział, a właśnie tych, że tak powiem, te łupy Dugina zwiózł do Warszawy, nie? I oni tu mieli taką jakąś niby pseudoprawicową konferencyjkę. No oczywiście prezydent Duda też pojechał wraz z Putinem na rozpoczęcie igrzysk tych pseudoolimpijskich, bo są paraolimpijskie, ale są też pseudoolimpijskie. No to jak coś się w komunistycznych rajach rozgrywa, to ja będę to nazywał pseudoolimpiadą, bo nie ma to nic z ideą olimpijską wspólnego. I prezydent Duda poleciał razem z Putinem do Xi Jinpinga, nie? Tuż przed agresją sowiecką, no to już tak trzeba prawie, że powiedzieć, no rosyjską, to się niewiele różni, na Ukrainę. Także widzimy, że ta siatka wpływów Rosji naprawdę bardzo mocno jest rozwinięta w Europie Zachodniej, także w Polsce. I Myślę, że Dugin był jednym z takich czołowych, można powiedzieć, agitatorów za napaścią na Ukrainę. Zresztą on to tekstem otwartym mówił, on i jego córka. Mówili, że Ukraińcy to nie są ludzie, trzeba ich zabijać, mordować, nie?
Tak, już w 2014 roku Dugin mówił, żeby Ukraińców zabijać, zabijać, zabijać. Także bardzo bezpośrednio popierał tę wtedy już rozpoczętą agresję. On też bardzo tu promuje tę ideę cywilizacji lądu przeciwko cywilizacji morza, czyli, czyli Rosji przeciwko Ameryce, co pewnie znacie, co niektórzy z polskich
pseudogeopolityk, czy pseudogeopolityka tego wychowanka, takiego profesora, co tam bardzo dobrze rzekomo Chiny zna, ale komunistyczne i tylko, że tak powiem, ten kierunek preferuje. No to tu nasz pseudo-ulubieniec, powiedzmy, Bartosiak, dobrze?
Jacek Bartosiak, a profesor Bogdan Góralczyk.
Tak, także tu pani Hania Szen często o nich mówi. Także widzicie bardzo ścisłe związki tych różnych towarzystw. No i teraz, dlaczego wybór Putina, tak jak ja tu spekuluję, padł na Dugina, bo to trzeba dołożyć, że to on miał zginąć najprawdopodobniej. To jest jego samochód, ten, który wyleciał w powietrze. Tak tylko się dziwię...
To jest to, córka go też woziła jako kierowca.
Tak, tak, ale że zarejestrowany jest na niego, nie, ten samochód. Tak się... Pierwsza była taka informacja, że tam instalacja gazowa wybuchła. Nie wiem, czy czytałeś takie coś. Ja mówię, że tacy bogaci ludzie i se gazik zakładają w samochodach. Ale to
ja
taka...
Tak, akurat ekologiczny. Gaz rosyjski, że...
To tak się zdziwiłem, że tam cienko przędą. Nie wiem, Putin słabo płaci, czy jak. No, ale czy oni tacy oszczędni? Nie wiem. Prawdopodobnie on miał jechać. W ostatniej chwili tu doniesienia medialne są, że zmienił samochód.
Przyjechali pod niego, ale wsiadł jednak do drugiego samochodu, nie tego, w którym ona jechała też.
Także najbardziej prawdopodobne jest to, że to on miał zginąć. No ale już abstrahując, czy on, czy ona, no to jeśli Putin za tym stoi, to jaki ma w tym interes, nie? No po pierwsze, być może zgrała się karta Dugina, nie? Że jeśli on stoi tak ideologicznie za tym atakiem na Ukrainę, to z jednej strony winą jest ta rosyjska służba, to FSB się chyba teraz nazywa, która absolutnie źle rozpoznała nastroje Ukraińców, ich chęć obrony własnej ojczyzny i możliwości państwa ukraińskiego, że miało być to wejście jak w masło, mieli ich witać tam solą, chlebem, kwiatami, nie? Że wyzwolicieli, nie? A tu twardy opór i pokonanie, przynajmniej pod Kijowem, rozgromili siły Rasputina i tak dalej. Nie? Teraz wojna utknęła, Rosja nie ma żadnych sukcesów, a Rosjanie spieprzają z Krymu ze strachem. Nie? Sprzedają za bezcen te zrabowane domy, którymi rzekomo tam byli właścicielami, pakują się i długa, bo już wiedzą, że ich dni tam mogą być policzone. Nie? Także żadnych sukcesów. I w tym momencie zdarza się ten zamach. Czyli z jednej strony Putin mógł dojść do wniosku, że rady Dugina są nic nie warte. Nie? Czyli te jego koncepcje geopolityczne doprowadziły Putina do krawędzi jakiegoś przynajmniej bankructwa politycznego, a może Rosję na granicę upadku. Daj Boże, żeby tak było. Nie? Także to jest pierwszy. Ale to oczywiście się tam ludzi nie zabija, nie wysadza się z tego powodu, ale mówię, że zapewne Dugin już stał się niepotrzebny, nie? To, bo tam potrzebnych się nie zabija znowu, nie? Swoich, nie? Czyli Dugin stał się niepotrzebny, jego rady okazały się głupie i nieprzydatne, że to absolutnie jego te analizy, ta gotowość, zresztą teraz w tym duchu idzie któryś tam z tych oficjeli rosyjskich, nawołując do przewrotu w Europie Zachodniej, nie? Żeby...
To Miedwiediew teraz, tak.
czyli ten pseudopremier, czy jak ktoś tam...
No niegdyś, jak on niegdyś robi? Premier no. lub prezydent, zależnie co no, tam trzeba tam, było.
Zależnie co, taki alter
A teraz
alter
o
coś,
sobie
nie?
pisze w internecie różne rzeczy.
W każdym razie wzywa tu do rozruchów w krajach Zachodu, także w Polsce, także no, kto teraz rozpocznie te rozruchy, no to tam pamiętajcie o tym zawołaniu z Moskwy, że hasło z Moskwy właśnie idzie, żeby teraz wychodzić na ulicę, teraz obalać te głupie rządy zachodnie. Nie przeczę, że pewna racja, jeśli chodzi o cenę mądrości elit zachodnich, tu jest, nie? Ale to absolutnie nie jest teraz czas na destabilizację państw Zachodu. Mówiliśmy podobnie o tych rozruchach w Kanadzie,
też z ciężarówkami,
na, z ciężarówkami na początku wojny, że choć mają rację, to nie teraz. To nie teraz, kiedy Zachód jest w śmiertelnym zwarciu z komunistyczną Rosją i z komunistycznymi Chinami. Nie?
I zgodnie z swoimi przewidywaniami niewiele z tego też wyszło.
No już to tak mówiłem, że to nie jest ruch społeczny. To jest ruch sponsorowany, bazujący na pewnych nastrojach. Nie? Bo ja mówię, gdzie program, gdzie przywódcy, gdzie działalność organiczna, taką jak robić pod prąd na przykład. Nie? Jeśli wcześniej tego nie było, to nie jest autentyczne i tyle. Nie? To jakaś chucpa. No i tak też, jak mówiłem, tak też się i stało. Abstrahując od tego, że rzeczywiście państwo kanadyjskie jest prawie, że zamordystycznie socjalistyczne, szczególnie tu bardziej na wschodzie, w tej francuskojęzycznej części, zresztą Trudeau to z tych francuskich Kanadyjczyków. Na zachodzie jest troszeczkę inaczej, tak jak mówią, tu Polonia była z Kanady, zarówno z wschodniego, jak i z zachodniego obszaru Kanady. To właśnie mniej więcej, czyli z pierwszej ręki mamy te informacje. Rzeczywiście to jest państwo już prawie, że socjalistyczne, bardzo mocno zamordystyczne i ten bunt dojrzewa, jak gdyby, że w ludziach, którzy chcą wolności, ale sprowokowanie tego buntu w momencie najazdu Putina na Ukrainę jest ewidentnie na rzecz, że tak powiem, Putina. I teraz zobaczcie, że Miedwiediew właśnie takie samo wezwanie rzuca narodom Europy, żeby agentura rosyjska teraz zaczęła podburzać, teraz wychodzić na ulicę, teraz organizować jakieś protesty. Nie? Czyli pierwsza rzecz, koncepcja Dugina, dzięki waleczności narodu ukraińskiego. W drugiej części programu będziemy mówić więcej, bo tu Dzień Niepodległości. Myślę, że ten zamach ma z tym związek. Zaraz powiem jaki, ale dzięki wielkiemu heroizmowi całego narodu ukraińskiego koncepcja Dugina legła w gruzach. I to jest pierwszy punkt. Nie? Jego koncepcja była fatalna, zła dla Rosji i stał się niepotrzebny. Nie? Oczywiście jego wpływy, jego tam współpracownicy, czyli tak zwana miękka agentura, nie? Bo to niby oni tak politycy, tu pokazywaliśmy, nie? A w rzeczywistości no, to jest użyteczny, albo pożyteczni idioci, albo coś gorszego. Także to myślę, że zostało tam skrzętnie przejęte przez ludzi Putina. No, teraz drugi powód. Jeśli kogoś takiego już niepotrzebnego się, że tak powiem, eliminuje, czy uderza w niego, no to w Rosji są dwa możliwe scenariusze. Pierwszy scenariusz, bardziej prawdopodobny, szukamy pretekstu, żeby zaatakować kogoś z zewnątrz. Pamiętamy, jak FSB wysadzała bloki mieszkalne w Rosji, mordując Rosjan, żeby zwalić to na Czeczenów i potem zaatakować Grozny i tak dalej. Nie? Także Rosja bardzo często tego typu rzeczy robi i tutaj właśnie związek ze Świętem Niepodległości Ukrainy, przypadający na 24 tego miesiąca, czyli za parę dni, to jest bardzo realny scenariusz, że Rosja, żeby mieć pretekst do jakiejś zbrodni wojennej na Ukrainie, dokonuje tego zamachu terrorystycznego, oczywiście oskarża stronę ukraińską, no i tam używa, powiedzmy, broni nuklearnej, broni biologicznej, ta sprawa elektrowni tej w Zaporożu, nie? Także no różne poziomy bestialstwa i zbrodni wojennej Rosja teraz może zrobić i jej społeczeństwo, no, tam jakoś zaatakowali nas, no to odpowiadamy odwetem, jakoś to przełknie, największe ludobójstwo i oczywiście część pożytecznych idiotów na Zachodzie też w jakiś sposób usprawiedliwią kolejną skalę ludobójstwa Putina. Także to jest najczarniejszy scenariusz. To jest scenariusz najbardziej prawdopodobny. Najbliższe dni nam to pokażą, nie? Drugi scenariusz, który nie wyklucza pierwszego, ale dla nas jest już mniej, dla nas nawet on by był optymistyczny, nie? Że to jest rozgrywka pomiędzy jakimiś frakcjami. To już część wypowiedzi rosyjskich tych takich szczekaczy, którzy tam mają tę propagandę przygotowywać, takich jak Urban, pamiętacie, przygotowywał różne brzydkie operacje, nagonkę na przykład na księdza Popiełuszkę, potem go zabito. Najpierw nagonka w mediach, żeby zdyskredytować tę osobę, żeby jakiś takie odium, żeby tam ludzie zaczęli negatywnie myśleć o tym człowieku. To rząd PiSu też robi dzisiaj, nie? To tak mają takie sowieckie korzenie, nie będę tego rozwijał, ale to dość popularna taktyka. A potem, żeby zabić czy dokonać zamachu, no to ludzie powiedzą, no taki zły był, to dobrze mu tak, nie? To mniej więcej w skrócie tak działa. Tutaj mogą być rozgrywki wewnętrzne, bo już pojawiły się głosy, że trzeba pozamiatać śmieci w domu rodzinnym, nie? Czyli tam w tej Rosji tak zwanej. Czyli no, będzie jakaś rozgrywka, na przykład no, tam wielu Ukraińców mieszka w Rosji. No, są lojalnymi obywatelami, no, już tam od lat mówią po rosyjsku, mieszkają, pracują, no to żeby na przykład na nich zrobić nagonkę. Nie? To już ćwiczono. Nie? Albo żeby zrobić nagonkę na przeciwników wojny, w właśnie tej napastniczej wojny rosyjskiej na Ukrainę. Nie? Albo żeby jakieś być może skrzydło buntujące się, a nie wiem, czy to jest, czy nie jest, no ale tam trochę rozsądnych ludzi może być i widzą, że Putin prowadzi Rosję do destrukcji, do zniszczenia, do zagłady, nie? Być może chodzi o pozbycie się części polityków, nie? A na pewno nie wierzę w żadną tam Narodową Armię Republikańską czy coś takiego, nie? Także dwa najprostsze scenariusze, które mogą działać wspólnie, nie? Mogą, te dwa cele mogą być realizowane wspólnie. Pierwsze to usprawiedliwienie jakiegoś ludobójczego, zbrodniczego na wielką skalę ataku na naród ukraiński. Drugie to pozbycie się jakiejś części opozycji wewnętrznej.
Podobnie pisze Julia Łatynina z Nowej Gazety. Pisze, nie wiem, kto zabił córkę Dugina, ale obawiam się, że po tym morderstwie nastąpi wszechogarniający terror w rodzaju zastrzelenia Fanny Kaplan za Lenina czy zamachu na Siergieja Kirowa. Alternatywną teorią może być to, że atak na Dugina był uderzeniem wyprzedzającym przeciwników arcyimperialistów, czyli przeciwników Putina, ubiegających się o władzę. No, czyli tu mamy, no, że albo Putin to wykorzystuje, żeby właśnie opozycję zgnieść, albo opozycja, żeby z kolei Putina jakoś atakować. Twierdzi Julia Łatynina, no, że Rosji się właśnie skończyło już możliwości w Ukrainie, nie ma już co robić, zaczyna przegrywać, nie posuwa się do przodu, miejscami się nawet cofa. No i też argumentuje, dlaczego to jest oczywiste, że to nie Ukraińcy, bo dlaczego by mieli zabijać akurat Dugina, a nie kogoś, no jeśli już, to albo tych wojskowych zbrodniarzy, którzy no, mordują teraz Ukraińców, czy wydają bezpośrednio te rozkazy, no i też no, żadnych korzyści z tego nie uzyskują.
Tych to odstrzeliwują snajperzy rosyjscy, albo właśnie
od tych, co są.
Te baterie haubic, tych różnych Himarsów i różne tam inne. Teraz kolejny już chyba, nie wiem, 17 pakiet pomocowy Stanów Zjednoczonych jadą, także te mniejsze haubice, 105 mm, 36 tysięcy pocisków, drony tajwańskie, bardzo skuteczne, bo to jest tak jak gdyby latający moździerz na, zdaje się, 8 60-milimetrowego kalibru tych granatów, także pewnie różne i przeciwpancerne, przeciwpiechotne, burzące, no tam różne mogą mieć. Zwykle to mieliśmy te drony, które tam miały chyba od 1 do 3 pocisków takich, nie, zawieszonych, i tak są różne zdjęcia na mediach społecznościowych, jak tam wpada nawet do luku otwartego pocisk i rozsadza czołg, także to te drony, a teraz no naprawdę sprzęt śmiercionośny, i to z Tajwanu w dość dużej ilości, tam 860 sztuk. Zobaczcie, że Tajwan...
Czy mówi się o 800 sztukach, a model jest rewolwer 860.
Aha, no to 800 sztuk, rewolwer 860.
To są liczby, nie, oczywiście żadna ze stron nie
potwierdza. No ale no, widocznie to idzie w setki, no to dużo.
Ale
nie?
Na pewno producent potwierdził, że wysyło je do Polski.
Tak, i jakiś tam ślad Polski jeszcze jest, czy być może jakiś komponent, może amunicja będzie też, no bo to jest taka bardzo tania, typowa amunicja moździerzowa, czyli to nie jest zaawansowany technologicznie
sprzęt. Też dron skonstruowany, że pasuje do różnych tych amunicji, także można
no to
i 60
super.
I 80 i
no, no to
metrów.
naprawdę dobra broń, ale chcę zwrócić uwagę, że to się dzieje w momencie, kiedy eskalacja jest wokół Tajwanu, nie? Że Tajwan doskonale rozumie, że Ukraińcy biją się za niepodległy świat, za wolny świat, nie? Zobaczcie, państwo bardzo, bardzo dalekie od Tajwanu, nie? Można powiedzieć na drugim końcu świata, nie? A rozumie, że ukraiński żołnierz dzisiaj bije się za cały wolny świat. Warto, żeby utwierdzać to przekonanie w każdym rozsądnym Polaku.
24 sierpnia, Dzień Niepodległości Ukrainy, to w środę. Przed tym już ostrzegają Ukraińcy, że Rosja zamyka przestrzeń powietrzną przy granicy z Ukrainą, prawdopodobnie przygotowując się do jakiegoś zwiększonego natarcia, że zwiększa liczbę okrętów rakietowych na Morzu Czarnym, też prawdopodobnie przygotowując się do ataku rakietowego bardziej intensywnego. No widać, że to w niektórych miastach są już wydawane zakazy nawet wychodzenia, czy zalecenia, żeby nie wychodzić w tym dniu na ulicę, bo może być atak. No, my przygotujemy na ten dzień oczywiście program z okazji tego Dnia Niepodległości, ale już wczoraj w Chełmie odbyła się uroczystość też związana z tym dniem, koncert Serce dla Ukrainy, zorganizowany z myślą o zjednoczeniu Polaków oraz Ukraińców właśnie w przeddzień tego święta niepodległości, podziękowanie Polakom za zaangażowanie i pomoc w czasie kryzysu wojennego. Organizatorami były kościoły ukraińskie, Fundacja Przyszłość Dzieci Ukrainy oraz Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce, patronem ukraińska ambasada w Polsce. Zobaczmy fragment z tej uroczystości, podziękowania od chrześcijan z Ukrainy za zaangażowanie właśnie Polaków.
I teraz ja przeczytam listę osób, którzy zrobili wielki wniosek, pod kierownictwem których były zrobione dużo czynów, żeby teraz my moglibyśmy być tu, którzy po prostu działali na to, żeby mogli nas przyjąć, żeby byliśmy nakarmieni, żeby byliśmy, mieliśmy dokumenty, które stracili, żeby mogliśmy wysłać nasze dzieci do szkół. Chcę zaprosić wicestarostę powiatu chełmskiego, pana Jerzy Kwiatkowskiego. Prezesa Zarządu Baptystycznej Akcji Charytatywnej Henryka Skrzypkowskiego. Panią Elżbietę Wajkiewicz-Kaliszczuk, dyrektora Biura Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie. Pana Janusza Zboraka, pastora Kościoła Zielonoświęckowego w Chełmie. A także pastora Pawła Chojackiego z telewizji Idź Pod Prąd. chcielibyśmy wam zostawić takie drobne upominki, pamiątki od narodu ukraińskiego, od tych, kto tutaj, którym wy pomagaliście. Chcielibyśmy usłyszeć krótkie słowo od was każdego.
No wojna to straszna rzecz i nie chcę w ten dzień świąteczny, w ten dzień podziękowań, wdzięczności i sprawienia Boga wspominać tych wszystkich strat. Każdy z was może je wyliczyć samodzielnie. Ale wojna, choć pokazuje najgorsze te aspekty życia, charakteru człowieka, to u sporej części ludzi pokazuje też te najlepsze strony. I ja dziękuję Bogu, że przez ten czas, ostatniego pół roku, mogłem spotkać wielu ludzi wielkiego serca, zarówno z Polski, z Ukrainy, z Ameryki, bo też tu przyjeżdżają, z innych krajów europejskich. I mogliśmy się spotkać i doświadczyć prawdziwego braterstwa. To dla nas jest bezcenne przeżycie. Mogę powiedzieć, że ludzie, którzy do tej pory, choć może nawet niekiedy blisko żyli, wy tuż za granicą, tu Henio, przecież rzut beretem od Lublina, to w tym czasie wojny Bóg skrzyżował nasze drogi. I dzisiaj mam przyjaciół. Dzisiaj mam braci w potrzebie. Zarówno ze strony ukraińskiej, ze strony polskiej, także amerykańskiej. No tego by nie było. Tego dobra by nie było, gdyby nie ten czas próby. Także chwała Bogu, że choć jest ciężko, to ten czas próby wydobywa z nas to, co najlepsze i pomaga nam budować więzi między sobą, które przetrwają wojnę. I kiedy przyjdzie pokój, jestem pewien, że przyjdzie, pokój i zwycięstwo, to te więzi doprowadzą do tego, że Polska i Ukraina zakwitną razem. Tak jak kiedyś przed wiekami. Tak nam dopomóż Bóg.
To ja pominę swoją wypowiedź, dobrze? Ponieważ już mówiłem. Ale chciałbym powiedzieć tutaj o wicestarości. Ponieważ i bracie, tak, wyskuję się, dobrze. Jest to ten człowiek, o którym tutaj pastor powiedział, wielkiego serca. Powiem tylko jeden przykład. Bardzo wiele osób niepełnosprawnych w Ukrainie, które trafiły pod ten tutaj region, otrzymało pomoc, realną, wymierną, dobrą pomoc, dzięki decyzji i postawie wicestarosty. Chcę to bardzo mocno podkreślić. I na koniec tego, co mam do powiedzenia o tym, bo by tego nikt może nie wiedział. Był taki moment, kiedy do Polski skierowano 48 dzieci chorych na raka, których nikt nie chciał. W tym kilkoro było w stanie krytycznym i pan wicestarosta podjął decyzję, że po pierwsze ich przyjmie, sfinansuje, potem znalazł miejsca i sfinansował loty do różnych klinik w Europie i te dzieci trafiły pod profesjonalną opiekę lekarską w wielu krajach, także w Polsce. Chciałbym tylko jedno powiedzieć, bo to jest o tym pan dobry.
Szanowni bracia i siostry, te brawa są dla mnie absolutnie niezasłużone. Ja nawiążę do tego, co powiedział pastor Jarosław. Bo nie ma mocy w tym, że kogoś nakarmimy, napoimy, odziejemy, odwiedzimy. Nie ma mocy w tym, jeśli nie będzie w tym Jezusa Chrystusa. Więc jeśli ja do czegokolwiek prosiłem z jakiekolwiek prawa, oddałem to Jezusowi Chrystusowi, nie mogę postąpić inaczej. Pracuję w środowisku, gdzie jest bardzo niewielu ludzi nawróconych, może ich nie ma wcale. I tak jakoś tą armię tych ludzi, tak to się nazywa ludzi dobrej woli, ciągle ze sobą i nie widzę innej możliwości, jak tylko pomagać. Zawsze możecie na mnie liczyć.
Mamy wszystkie rozmiary, mamy wszystkie potrzeby. Jeżeli za mała będzie komuś.
Dziękujemy bardzo.
Przekonujmy.
To wczoraj w Chełmie wicestarosta chełmski Jerzy Kwiatkowski, pastor Henryk Skrzypkowski i pastor Paweł Chojecki.
No i tu mam upominek, piękną tę wyszywankę ukraińską. Także wielkie, wielkie podziękowania. Nie chciałem tam się za bardzo rozgadywać, bo już wcześniej pastor Skrzypkowski to ładnie powiedział, że no tu my jesteśmy jakoś tam wywołani do tablicy, my tam no, otrzymujemy jakieś pochwały czy takie prezenty, ale to nie jest dla nas. Podobnie zresztą wicestarosta w tym samym duchu, bo myśmy tylko no, z racji odgrywania pewnej roli przywódczej zorganizowali, pomogli, ale to była naprawdę lawina ludzkich serc, lawina miłości, która no, przygniotła, zlikwidowała, rozproszyła na bok wszelkie te stereotypy i uprzedzenia, które dotychczas były. I było na tym spotkaniu naprawdę wielki szacunek dla organizatorów, uczestników i dla strony ukraińskiej, że oni nie uciekali od trudnych momentów naszej historii. Spora część z nich pochodzi z Wołynia. I będzie cały materiał, nie chcę uprzedzać, ale każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, co Ukraińcy myślą, jak to rozwiązać i tak dalej, naprawdę zapraszam was, żebyście wysłuchali tego materiału. To, co tam ja usłyszałem, czy pastor Kopeć, bo wraz z małżonkami, ekipą telewizji Idź Pod Prąd, byliśmy wspólnie na tym przedsięwzięciu, to Radek powiedział, że to do szpiku kości go poruszyło, że to wciskało w fotel normalnie. To, co mówili Ukraińcy, rozumiejąc i skomplikowanie naszej historii i zachowanie Polaków na tle tej historii. To naprawdę, no, każdy Polak chciałbym, żeby to zobaczył. Niebawem będzie pełny materiał z Chełma. Bardzo się cieszę, że mogłem też reprezentować was, telewidzów Idź Pod Prąd, bo to, że ja tam stałem, to jest dzięki temu, że codziennie klikacie, wysyłacie gdzieś dalej, oglądacie te programy, komentujecie, utrzymujecie też finansowo naszą telewizję. Także wreszcie mogliśmy pokazać siłę środowiska Idź Pod Prąd także w tych akcjach pomocowych, nie tylko w akcjach informacyjnych, publicystycznych i tak dalej, w czym no, od lat jesteśmy mocni, jakieś manifestacje, różne tego typu rzeczy, ale też mogliśmy się wszyscy zaangażować w akcję pomocową. Oczywiście te 60 sierot uratowane z Mariupola, no to była pierwsza w pierwszych dniach wojny akcja, wielka, bo wymagająca zaangażowania nie tylko jednego dnia, nie tylko finansowego, ale tutaj kilkudziesięciu ochotników na zmianę przez całą dobę, przez ponad miesiąc wzięliśmy na siebie opiekę nad tymi dziećmi, dopóki państwo jak gdyby nie ruszyło i nie zaczęło pomagać lepiej czy gorzej, to już nie będę w to wnikał, ale przez pierwszy miesiąc to było na barkach naszego Kościoła i naszej redakcji środowiska Idź Pod Prąd. Także jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, że razem mogliśmy to zrobić i dzisiaj, wczoraj przeżyć taką chwilę wzruszenia. Mam nadzieję, że przekażemy to wzruszenie wam, bo mieliśmy kamery, mieliśmy drona, mieliśmy cały sprzęt, który jest dzięki wam tu na miejscu. Mieliśmy ludzi, którzy mogli to zrealizować. Stąd myślę, że te wzruszenia nie będą tylko do tych uczestników, którzy byli w Chełmskim Domu Kultury, ale będzie mogła cała Polska, a także Polonia to zobaczyć. Tu też taka ciekawostka, pan wicestarosta. Nie, to jest wicestarosta Chełma, czyli poziom powiatowy, ale zobaczcie, on nie wstydzi się swojej wiary w Jezusa Chrystusa, jest biblijnym chrześcijaninem, mówi o tym publicznie, nie? Możecie no, zobaczyć, że coś wielkiego w Polsce zaczyna się dziać, tu w Chełmie. Na razie szczebel powiatowy, ale my chcemy, walczymy o to, pracujemy, żeby na szczeblu centralnym, na szczeblu polskim, takich ludzi jak pan wicestarosta Chełma można było oglądać. Także tu się cieszymy, że w Chełmie to już się dzieje. Jeśli macie takie sygnały z innych miejsc Polski, to nadsyłajcie do nas. Będziemy starać się pokazywać tych ludzi, jak żywa wiara w Chrystusa, w Jego Słowo, jak człowiek zbawiony funkcjonuje w polityce. Czym to się różni od, że tak powiem, innych polityków?
Czekamy na wieści od was. Piszcie na kontakt @idzpodprąd.pl lub dzwońcie na numer telefonu 536 813 435. 5 do bezpośredniego kontaktu. Powtarzam, 536 813 435. Zapraszamy. Za chwilę wysłuchamy jeszcze wywiadu z pełniącym funkcję i służbę pastora Okręgu Wołyńskiego Zborów Baptystycznych, pastor Jarosław Troć, ale wcześniej wasze komentarze, nie zapomnieliśmy o was. Rafał Bąk, być może Dugina aspirowała na następcę Putina. Dzisiaj nie trudno byłoby jej wygryźć Putlera, obnażając jego nieudolność i porażkę na Ukrainie.
No, to taki dosyć rozbudowany spisek i nie mamy na razie do niego podstaw, nie? Także owszem, można i trzeba rozważać przeróżne scenariusze, no ale trzeba patrzeć, żeby one miały jakieś przynajmniej ślady powiązania z wydarzeniami, faktami, słowami, nie? Kto coś powiedział, także ja na razie nie znajduję podstaw, żeby ona miała w jakiś sposób grozić Putinowi.
Może Dugin?
Też wątpię, bo ta taka rola takiego Rasputina jest bardzo dobra, bo nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a ma dostęp do wszystkich konfitur władzy.
Lapalainen. Od Ukraińca słyszałem, że za tym zamachem mógł stać sfrustrowany sowiecki żołnierz, który był na wojnie w Ukrainie. Jaka jest opinia pastora do tej wersji
wydarzeń? O, na pewno nie żołnierz. W tym sensie nie jeden sfrustrowany żołnierz. Rosja jest państwem scentralizowanym, zbudowanym na wzór azjatycki, gdzie lojalność wobec władzy jest większa niż lojalność wobec Boga, bo oni w Boga mogą w większości nie wierzyć, ale w cara to wierzą i są mu lojalni. Także zorganizowanie tego poziomu spisku w tym społeczeństwie jest no, prawie że niemożliwe, arcy trudne. Tutaj mówi się o założeniu ładunku wybuchowego, nie? Dostępie do samochodu osób najważniejszych w państwie, czyli chronionych, nie? Wszyscy podkreślają, że za tym musiała stać na pewno siatka, nie jeden jakiś sfrustrowany, nie mający dostępu do żadnych tam możliwości żołnierz, ale musiała działać jakaś siatka agenturalna, nie? Czyli jedyną siatką agenturalną, która na dużą skalę działa w Rosji, no to jest FSB i GRU. No to tylko te siatki bym podejrzewał o możliwości zorganizowania takiego zamachu. Trzeba przypomnieć, że już w carskiej Rosji wiele zamachów robiła policja carska, nie? Że to oni dopuszczali te zamachy, bo później pewne albo tam wyeliminowało się jakiegoś tam polityka nieudolnego, albo już zużytego, niepotrzebnego, a nie było go jak, że tak powiem, metodą administracyjną, albo koszty byłyby zbyt duże. Albo realizowało się jakieś elementy czystek, terroru, uderzenia w jakieś konkretne grupy, które można było oskarżyć o zrobienie tego zamachu. Także już ta policja polityczna cara organizowała zamachy, czy współdziałała, czy tolerowała różnych zamachowców. Także ta tradycja państwowych zamachów rzekomo terrorystycznych tam jest rzeczywiście dość duża.
No, władza cara w końcu jednak na tym nie wyszła dobrze. Faktycznie Sowieci przejęli te metody, jeszcze rozwinęli.
Właśnie, po krótkim zamieszaniu pojawili się nowi carowie. No.
Wspomniany nieudany zamach na Lenina też był takim pretekstem do rozwinięcia represji na przykład. No tych teorii co do tego, co się stało, to jest już mnóstwo, już sami Rosjanie rozsiewają wiele wersji, no oczywiście o Ukrainie, o rosyjskiej mafii, bo ponoć tam miała kłopoty finansowe i chce wywierać wpływ na Kreml przez zastraszenie, wątek nawet białoruski, oczywiście nie, FSB.
To wszystko by czy GRU. Było, znaczy oznaczałoby, że Putin nie ma absolutnej władzy, co myślę, że jest jeszcze nieprawdą. nie? Że tu jakieś, wiecie, mafia. Przecież mafia to jest oddział tam jakiś FSB czy GRU. Żadnej tam mafii nie ma niezależnej. No, no co wy, no, bądźmy...
Mariusz z kolei pisze, w Kacapi służby i rząd tak są związane z mafią, że nie da się rozróżnić, więc może to porachunki mafijne, a służby tylko odpuściły sobie ochronę Dugina.
No, jeśli odpuściły, no to na rozkaz. To na rozkaz, nieprzypadkowo, no.
Są też wersje oczywiście już o CIA tak, i tym podobne, ale co nasi widzowie jeszcze piszą, Johnny Walker, Rosja jest szachowana, więc robi różne rzeczy, żeby obronić się przed matem.
No już tam może szachowa, no, no ma tam jakieś trudności, ale sama się w nie wpędziła, to trzeba powiedzieć. Ja bym raczej uznawał tutaj ten wątek jako najbardziej prawdopodobny, i go mówiłem, usprawiedliwienia jakiegoś strasznego ataku na ludność, szczególnie cywilną Ukrainy. To bym uważał, że jest najbardziej prawdopodobne. Tego się obawia strona ukraińska, też wprowadza tam godziny policyjne, wprowadza tam, no, mówi ludziom, żeby nie wychodzili z domów, pracowali tego, żeby reagowali na te syreny alarmowe i tak dalej, bo tu może być jakiś atak na Kijów na przykład. No, no różne brzydkie rzeczy zbrodniarze Putina mogą wykonać teraz.
Józef też zwraca uwagę, że 20 sierpnia 2020 roku było otrucie Nawalnego. Rocznica.
Tak, to dwa lata temu. No to jedynie tylko uprawdopodobnia, że to niby opozycja rosyjska nie mści się za otrucie i aresztowanie Nawalnego. Myślę, że ten trop jest nieprawdziwy, że opozycja rosyjska absolutnie nie ma takich zdolności operacyjnych ani nie stosuje tego typu metod. I wręcz wybranie takiej daty, no to świadczy o Putinie. Nie? To oni właśnie używają takich symboli różnych i taki tu troszeczkę tak, widać ten mistycyzm datowania.
Zabicie dziennikarki w urodziny Putina.
Dokładnie. I to zobaczcie, to ewidentnie FSB zrobiło, nie? Czy tam GRU. Właśnie taki prezent urodzinowy, nie? Także oni też jakieś brzydkie rzeczy robią Polsce 17 września, niekiedy, nie? No, żeby tak tam przypomnieć. Także no, to jest w tym tle taki zabobon, taka zabobonna wiara w jakieś liczby, no to jest mniej więcej, to do Rosji pasuje.
Pasuje jeszcze co do drugiego dzisiejszego tematu, Marcin. Marzy mi się nasz chrześcijan patriotów marsz przez instytucje i wtedy będzie normalnie, jak właściwi ludzie obejmą władzę od najniższego szczebla po najwyższy na chwałę Bożą.
Właśnie, to ostatnie zdanie, na chwałę Bożą to ma się stać, bo tu nie chodzi o to, żeby nasi ludzie przejęli instytucje, nie? To zrobiła katolicka ta elita narodowa, czyli katokomuna spod znaku Kaczyńskiego, który mówi TKM, teraz na nas czas, nie? Tak mówiąc takim językiem trochę normalniejszym niż ta pseudoelita katolicka się na co dzień posługuje. Zawłaszczyli państwo, rozkradają państwo i niszczą państwo, nie? Chrześcijanie mają przynieść błogosławieństwo państwu, nie? I o tym mówi słowo Jezusa Chrystusa. To Jezus mówi, że jeśli szczerze naród, jego elity zwrócą się do niego, to państwo doświadczy błogosławieństwa na kilku poziomach. Pierwszy to, że ludzie, którzy są uczciwi i mają postawę służenia, nie? Stąd jest w krajach protestanckich to słowo minister, czyli sługa. Nie? To właśnie protestanci podkreślali, że polityk jest sługą ludzi. Nie? On przewodzi, ale właśnie mając misję służenia pozostałym. Nie?
W angielskim tak jak w to samo słowo minister nam właśnie na pastora.
Na pastorów często się mówi minister też zamiennie z pastor. Nie? Że wzięło się to właśnie z Biblii, właśnie ze słów Jezusa, z kościoła protestanckiego. To się jak gdyby na całe państwo ten wzór służenia, troszczenia się, mądrego prowadzenia, podejmowania mądrych decyzji, jeśli ma się jakąś władzę, to ten wzór biblijny. Czyli pierwszy poziom błogosławieństwa to czysto naturalne, nie? Że mądrzy, uczciwi, szlachetni, oddani swojej służbie ludzie będą pełnić funkcje publiczne. Nie? Teraz jest kolejny mail tego Dworczyka, tak? Ujrzał światło dzienne i on, ten Dworczyk zaczyna punktować u mnie, nie? On kiedyś się tak naśmiewał z telewizji Idź Pod Prąd, to myślałem, że to jakiś taki rządowy głupek, a teraz tak jak czytam te jego tajne maile, to stwierdzam, że może on tam jest jedną z w tym całym chorym wrzodzie, nie? Jakiejś tam troszeczkę zdrowej tkanki gdzieś się jeszcze uchowało, nie? No bo to wrzód jak rozpycha, no to na przykład skóra może być zdrową tkanką jeszcze, nie? To może Dworczyk należy... Coś tam próbował, rozpoznaje jakiegoś głupka. On go nazywa jakoś tak wsiowym głupkiem, czy jakoś tak? Pamiętasz te określenia?
Bardzo mocne.
Na jakiegoś ministra infrastruktury.
Pisze, że takiej tempoty nie widział.
Takiej tempoty, mówi, nie widziałem jak u tego ministra, nie? Tak pisze do premiera, nie? To masz głupka, tempaka, mówi w swoim składzie, nie? To weź...
Takiej tempoty połączonej z niekompetencją, bezinteresownym szkodnictwem lub zawiścią, zakłamaniem i zwykłym łajdactwem dawno nie widziałem.
No, panie Dworczyk, masz pan w telewizji Idź Pod Prąd u mnie osobiście wielkiego plusa za te słowa. Wielkiego plusa za te słowa, bo rzeczywiście to jest objaw tych, znaczy dobry opis tych świń przy korycie. Nie? Jeszcze raz, Czarek, przeczytaj, żeby to tak no już do całej Polski dotarło, jaki poziom intelektualny, jakiego zaprzaństwa, złośliwości część elit katokomunistycznych, czyli narodników, tych katolickich narodników, którzy weszli do władzy, jaki poziom oni reprezentują. Proszę jeszcze raz te miód na moje uszy, panie ministrze, czy jak tam, jaki masz pan tam tytuł, Dworczyk.
Takiej tempoty połączonej z niekompetencją, bezinteresownym szkodnictwem lub zawiścią, zakłamaniem i zwykłym łajdactwem dawno nie widziałem. Jeżeli polityka ma wyglądać tak, że ludzie wyłącznie ze względu na małostkowość dla własnej ambicji i tym podobne narażają państwo na miliardowe straty i w taki sposób decydują o sprawach strategicznych z punktu widzenia kraju, to oznacza, że nie jesteśmy lepsi od PO. No. Nie, to stwierdził w 2019 roku. To od tej pory chyba jeszcze dużo zobaczył.
Zrobili ogromny krok naprzód, jak mówił towarzysz Gomułka. To, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, to, co się dzieje z węglem, to, co się dzieje z nienapełnieniem tego rurociągu z Norwegii, no to są skandale. Widać, że to naprawdę głupcy, sabotażyści, ale rzeczywiście może nie trzeba tu szukać ruskiej agentury. Wystarczy sama tempota tej katolicko-komunistycznej
elity. Ciekawe, że on
elity.
Pisze o nawet bezinteresownym szkodnictwie, że on nawet na tym nie skorzysta, ale robi szkody. Oczywiście no, to są te wycieki nie do końca znanego pochodzenia. No, zakładamy, że tak faktycznie minister Dworczyk napisał.
Ja myślę, że to zakładam, że to jest prawda, bo to mi pasuje do, że tak powiem, innych brzegowych zdarzeń i tego, co ja widzę w polityce. Także jeszcze raz wielki szacun, panie ministrze, za te słowa prawdy. Zobaczcie, ile tam jest takiej bezinteresownej głupoty, złośliwości. Nie dość, że tempak, pustak skończony, to jeszcze mając stolec, nie, czyli ministerialny stolec, nie, siedzi tam i robi złośliwie komuś, kto chce coś mądrego zrobić, bo to akurat nie on wymyślił, albo nie on dostanie łapówkę, albo nie on premię dostanie za to, czy nie on w telewizji zostanie za to.
No to by było przynajmniej
pokazane,
interesowne.
Także, no, ale wiesz, no, bezinteresowne w sensie, że nie lubi tego drugiego, no to
tyle,
już mu utrąci jego projekt.
Jak utrąci, to pewnie i nikt nic nie dostanie.
Także to jest, myślę, że bardzo, bardzo celny opis poziomu pisowskiej polityki. Bo zobaczcie, on ocenia swoją partię. Mówi, nie jesteśmy lepsi od PO. No nie jesteście. A ja bym nawet powiedział, że gorsi jesteście, bo tamci przynajmniej nie udawali. Nie? A wy pod naprawdę wielkimi sztandarami wyszli do tego złodziejstwa, prostytucji politycznej, głupkowatości, tempoty. No wszystko, co tam panie Dworczyk żeście napisali, to wszystko się zgadzam. Podpisuję obiema rękami. Zobaczcie, jak oni mówią nie do kamer, to mówią jak Idź Pod Prąd. Nie? A my mówimy tak samo, że tak powiem, u cioci na imieninach i tak samo do was przed kamerami. Wiem, że za to nas cenicie. A oni tak na boku to prawdę mówią i nawet takim soczystym językiem, a tutaj takie słodkie pierry, jak tylko do TVP pójdą. Nie? Także no to jest różnica jakościowa między tym, co słyszycie od chrześcijan, a tym, co słyszycie od katokomuny. Nie? Czyli pierwszy poziom to jest ludzie, którzy rzeczywiście pewien poziom moralny, intelektualny, poziom kompetencji, niezłośliwości, czyli też poziom charakteru, nie? Będą w polityce, jeśli dopuścimy tam biblijnych chrześcijan, których jest jak na lekarstwo w Polsce na razie, no ale coraz więcej, nie? Drugi poziom to już
w sumie na lekarstwo dobrze, bo trzeba nam lekarstwo.
Niedużo, też wystarczy nieduża dawka, też się z tym zgadzam. Drugi poziom, jeśli naród od bałwochwalstwa, ciemnoty, złodziejstwa, upadku moralnego kieruje się ku Bogu, to jest dodatkowe błogosławieństwo, czyli jakiś bonus, promocja, nie? Tak jak gratis, nie? Że tu jest to, kupujesz, nie? Na to zasłużyłeś, a tu w gratisie dostajesz jeszcze więcej, czyli że Bóg no, może zrobić, na przykład dać nam dobre relacje z sąsiadami, nie? O, teraz na przykład to, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich, no to tu i pastorzy, pastor Jarosław też o tym mówił, Jarosław Troć, nie, z Wołynia, to chyba on mówił o tym, że tam, gdzie Bóg, gdzie człowiek nie może czegoś zrobić, to Bóg robi. Nie? Bo pojednania między Polakami a Ukraińcami, nijak, żadne tam Giedrojcze, żadne Michniki, no nikt nie mógł tu niczego, Jan Paweł II pojechał, też nic z tego nie wyszło, nie? A zobaczcie, tu sam Bóg, bo to żadnego człowieka, no przecież Putina nie będziemy, wiesz, nie chwalić. Rozumiecie, że tu Putin chciał źle, a Bóg zrobił w tym obszarze pojednania. Zresztą Ukraińcy mówią, o Lwowie mówią, nie? I, ale to nie będę uprzedzał, to sobie naprawdę obejrzyjcie niebawem, może jutro uda się już przygotować pełny reportaż, że Bóg zrobił coś niezwykłego. To jest ten bonus, ekstra. I oni mówią, jeśli dalej będziecie szli w kierunku dobra, w kierunku prawdy, w kierunku Boga, to Bóg jeszcze większe błogosławieństwo ześle, nie? Czyli pokój z sąsiadami. Nie tylko pokój, ale na przykład jakieś korzyści z bycia koło siebie, nie? Dalej może jakieś na przykład odkrycia surowców Bóg może dać akurat na ten czas w tym kraju, w tym, na terenie tego państwa, które się do niego zwraca, nie? To tak na podorędziu pokazuje kilka takich niezwykłych, nie? No bo są te zwyczajne, że państwo jest lepiej zarządzane, niższe są podatki, nie ma ucisku, nie ma korupcji, są mądre decyzje podejmowane, nie są marnowane środki publiczne i tak dalej, i tak dalej. Telewizja ryzyka będzie musiała się tak samo jak nasza telewizja, tylko z datków swoich słuchaczy, a jest coraz mniej tego towarzystwa, nie? To tak by było, jakby chrześcijanie mieli wpływ na władzę w państwie. Także cieszymy się, że na poziomie powiatowym w Chełmie dzieją się już takie rzeczy. Oczywiście wicestaroście Chełma życzymy, żeby, że tak powiem, sprostał zadaniu i szedł jeszcze wyżej, ale też, żeby następni wstępowali w jego ślady. O, w jego ślady. To tytuł kazania naszego ukraińskiego gościa. O, po południu pokażemy wam trochę materiałów z pierwszego zjazdu Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tu, jak to się mówi, nie zasypujemy gruszek w popiele, działamy, wakacje, a tu już rok akademicki się rozpoczął, także takie właśnie kazanie w jego ślady miał nasz ukraiński przyjaciel Roman Łoboda. Zapraszam, można zobaczyć na naszym kanale. Polecamy. Po ukraińsku i po polsku.
Polecamy to w niedzielę śladami Jezusa, dostępne oczywiście na naszym YouTubie. Odkrycia mogą być złóż naturalnych, może na przykład być deszczu wystarczająca ilość.
Nie być suszy.
Plony wyższe, no, to o czym, o czym Biblia
dzięki za pomoc,
często
tak.
też mówi, że tam Izrael był nieposłuszny, to zbierał dużo mniejsze plony.
A teraz jakieś kamienie głodu się pojawiają.
Pojawiają się w Europie, tak, rzeki. Bardzo niskie poziomy notują.
Ale w Chinach też.
W Chinach też.
W Chinach najwyższe upały, tam od lat susze, nie wiadomo co się tam dzieje.
Także.
A ciekawa wiadomość z Japonii na koniec, żeby was trochę rozśmieszyć. Pamiętasz, jest taki urząd do spraw walki z tam alkoholizmem, nie wiem czy czego w Polsce, nie? Tam pewnie miliony idą.
Jest ustawa cała.
Jest ustawa.
Przeciwdziałaniu.
Wszyscy mają, to wiecie gdzie i w jakim poważaniu. A wiecie,
wychowanie
co się...
w trzeźwości.
Różka, kto chce pić, to się napije, kto nie chce pić, to się nie napije. No i tyle w temacie, nie? I zostawmy ludziom wolność picia lub nie picia, nie? Wara rządowi od tego, no to niestety w Japonii przemysł monopolowy, spirytusowy przeżywa ogromny regres. Bo młodzi Japończycy jakoś tak bez tego ministerstwa
tak
i bez tej uchwały antysmogowej czy pierdowej, czy jakiej tam jeszcze, alkoholowej, nie? Do wychowania w trzeźwości mniej piją. Po prostu inne formy rozrywki, jakoś tam może inne alkohole, trochę lżejsze, nie? No to tam per saldo wyjdzie mniej tego nam spirytusu. No i rozpoczęli teraz rząd właśnie, i tu oczywiście no to się śmiejemy z rządu Japonii, to durnotę robi. Rząd robi kampanię, żeby młode pokolenie takich...
żeby rząd. Urząd.
Urząd.
Skarbowy.
No, urząd, nie rząd, i tak urząd skarbowy robi kampanię, żeby więcej pić. Naprawdę. Sprawdźcie sobie, czy prawdę mówimy. Taka kampania w Japonii właśnie się rozpoczęła, tego 20-40-latków skierowana.
Tak, piszą to już polskie media, że ma być, że urząd skarbowy w Japonii ogłosił konkurs Viva Sake. I tu mają być wysyłane
Japonia,
pomysły,
jak
rozruszać popyt na alkohol wśród młodszych takich ludzi do 40 roku życia. No, takie pomysły.
Akcentem.
Ale w Japonii też są fajne rzeczy, na przykład nie, no 1000 tak. rakiet skierowali teraz w Chiny. Mają skierować w Chiny.
Zasięg, a jeszcze miały 100 kilometrów, będzie miał teraz 1000 kilometrów, 1000 rakiet, 1000 kilometrów. Noż to sake możemy im wybaczyć.
Do Pekinu doleci, jakby trzeba. Także takie rzeczy się dzieją w Japonii. Wy jeszcze piszecie, Marcin. Dlatego warto wspierać takie środowiska jak IPPTV, Wpłaty Gitary. Zachęcam, dziękujemy bardzo za tę zachętę i również zachęcamy do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Jak co miesiąc celem jest 1000 wpłat, finansowe wsparcie można przekazać przez PayPal, DotPay, Blik, szczegóły na stronie idźpodprąd.pl, wsparcie również przez Patronite, a na dziś mamy tych wpłat gitar 585, jest już 22 sierpnia, do 1000. Jeszcze brakuje 415.
To trochę dużo, no ale jak to się mówi, nie tracimy zaufania, bo wiemy, że już od chyba ponad 3 lat jesteście z nami i realizujemy ten cel. Ja tu nagrałem dla patronów, być może wieczorem tam to dodamy, takie krótkie podziękowanie, no to teraz tylko rozwinę, że zobaczcie, no, Polacy, czyli ogólnie łatwiej, to wszyscy mówią także i na Zachodzie, zebrać pieniądze na jakiś taki szczytny cel, na przykład no, zbierzmy na wózek dla kogoś, zbierzmy, tam spalił się komuś dom, no to zbierzmy na odbudowę. No i to są takie krótkie akcje, zbiera się niekiedy więcej niż trzeba i cel zostaje zrealizowany, ale najtrudniej we wszystkich organizacjach, które działają w sposób długodystansowy, jest zebrać pieniądze na bieżącą działalność, na podtrzymanie, na utrzymanie tego, zapłacenie pracownikom, zapłacenie rachunków, jakichś tam kosztów innych związanych z funkcjonowaniem i tak dalej, i tak dalej. To jest najtrudniejsze, no bo to nie jest takie, jakby to powiedzieć, medialne, nie? No tak, o tu zbieramy, tu patrzcie, ten potrzebujący, to jest wszystko prawda, nie? Otrzyma od razu wsparcie, no to ludzie, o, przyłożę się, będzie konkret i tak dalej, nie? No a na zapłacenie rachunków, no to już tak słaby konkret, nie? Także ja dziękuję wam przede wszystkim, że pamiętacie o tym, żebyśmy mogli finansowo funkcjonować. I miesiąc w miesiąc te 1000 osób się melduje na mecie. Także naprawdę to jest fenomen, to jest dla nas wielka zachęta. To wielokrotnie wam to mówimy, ale chcę, żebyście wiedzieli, że to, kiedy te 1000 osób melduje się na finiszu, to tu my wszyscy się cieszymy. Wow, już jest 1000. Niezwykle przez ostatnie miesiące to było godzinę przed północą, nie? Ale dla nas to jest wielka radość i zachęta. Jak możecie wcześniej nam tę radość sprawić niż tam w Sylwestra, znaczy 5 minut przed północą, to bardzo pokornie proszę. Ale oczywiście tu waszą decyzję nawet za 5.12 przyjmiemy z wdzięcznością.
Na razie idziemy tempem podobnym jak w lipcu.
No to tam miesiąc, znaczy godzinę zostało do godziny zero, tak?
Tak. Polecamy jeszcze, a propos tego, co mówiliśmy o szkodnikach w polskiej polityce i o ministrach, to polecamy artykuł na stronie Idź Pod Prąd. Minister Czarnek niszczy edukację w Polsce. To szkodliwy minister, tak mówił Krzysztof Skiba w Idź Pod Prąd. W piątek, tego opis na idźpodprąd.pl. Dziś o 18:00 zapraszamy oczywiście na dogrywkę. przemówienie ukraińskiego chrześcijanina mieszkającego w Polsce Romana Łobody oraz pastora Pawła Chojeckiego z okazji otwarcia Instytutu Polsko-Ukraińskiego i Biblijnego, a także wrażenia zjazdowiczów z tego wydarzenia. Zapraszamy na 18:00, a teraz już za chwilę obiecany wywiad z pastorem Trociem z Wołynia. Zapraszamy potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego, śmielej niż antyczni bohaterowie i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, śmierć pastora Oskara Bruzewica. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojecki był naszym gościem.
Dziękuję Tobie i Państwu. Pozdrawiam serdecznie.
Do zobaczenia.
Witam serdecznie wszystkich telewidzów Idź Pod Prąd. Właśnie jesteśmy po koncercie z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości Ukrainy. Koncert odbył się w Chełmskim Domu Kultury i po prostu mamy teraz gościa, który przyjechał do nas. Jest to pastor Jarosław Troć, który pełni funkcję i służbę pastora Okręgu Wołyńskiego Zborów Baptystycznych.
Witamy bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję.
Przy okazji tego święta, choć okoliczności są bardzo ciężkie, chciałem pastora zapytać, jak wygląda teraz duchowa sytuacja chrześcijan na Ukrainie, szczególnie w tych obszarach, które jeszcze nie są dotknięte wojną. Jak znosicie taką stałą presję psychiczną przez już pół roku?
Chcę сказати, що наша Україна, вона має різний духовний такий контекст, дивлячись на Західну Україну, Центральну Україну і Східну Україну.
Chcę zaznaczyć, że nasze państwo dzieli się na trzy takie strefy i każdy ma inny taki kontekst, a mianowicie ta wschodnia część Ukrainy, środkowa i zachodnia.
Я представник Західної України, проживаю на Волині, де ми маємо дуже багато церков і християнського служіння.
Я jestem takim człowiekiem, który mieszka i przedstawicielem tej zachodniej części Ukrainy, a konkretnie na Wołyniu, a tutaj mamy bardzo duży stosunkowo dużą ilość kościołów, wspólnot chrześcijańskich.
І коли почалася війна, нам прийшлося приймати людей, біженців, які приходили зі сходу і з центру України.
I kiedy nas przyszła wojna, zaczęliśmy przyjmować uchodźców wojennych z centralnej Ukrainy i ze wschodniej Ukrainy.
Тому я можу зробити певний аналіз.
Dlatego chcę poczynić pewną analizę.
Наші молитовні будинки в нас на Західній Україні, вони набули дійсного статусу дому молитви, тому що кожен день зранку і ввечері молитва в церкві.
Наші будинки костільні набули такий статут, стали ще домами молитви, dlatego що codziennie вечором сходяться люди, аби там ще молити.
В нас проявилися нові люди в служінні волонтерів, діаконії, які ніколи нічого не робили раніше.
Появили ще zupełnie nowi ludzie, wolontariusze, diakoni. Wcześniej oni zupełnie nie byli zaangażowani w taką służbę.
Інші люди, які, можливо, були більш матеріально зацікавлені, вони виїхали з України.
Sporo ludzi, którzy byli zainteresowani jakimś materialnym polepszeniem swojej sytuacji, oni po prostu wyjechali z kraju.
Тому війна, вона показала, хто ми є.
Dlatego wojna pokazała, kim my z kolei tu jesteśmy.
Коли почали до нас приїжджати біженці зі Сходу, з Донбасу, ми були здивовані, що 90% із них вони не вміють молитися.
Коли почали прибувати до нас ухідці воєнні з Донбасу, були дуже заскочені тим, що 90% тих прибишів не вміло ще навіть помодлити.
Ми б ніколи б до них не поїхали, і вони б до нас не приїхали, якби не було б війни.
Gdyby nie było wojny, to na pewno my byśmy do nich nie pojechali, ale z kolei oni także by do nas nie przybyli.
I kiedy oni przyjechali do naszego kościoła, oni pytali, czemu wy to robicie?
A kiedy przyjeżdżali do nas i myśmy ich przyjmowali, pierwsze pytanie, jakie padało, to z jakiego powodu wy to robicie?
I ja zawsze kazał, że jeśli cerkwa nie służy ludziom, to nie jest cerkwa.
I ja zawsze odpowiadałem jedno i to samo, jeżeli kościół nie służy ludziom, to nie jest kościół.
І коли вони від нас від'їжджали сюди до Польщі, до Європи, до Унії, то я давав їм два побажання. Перше – тримайтесь Бога, друге – тримайтесь церкви.
Kiedy z kolei oni zaczynali już od nas wyjeżdżać, czy do Polski, czy do Europy lub do innych krajów, ja z kolei wszystkim dawałem dwa takie nakazy, takie polecenia. Trzymajcie się Boga tam, gdzie będziecie i trzymajcie się Kościoła tam, gdzie traficie.
I dużo багато людей, які пройшли через наші церкви, вони дзвонять до нас і дуже часто питають, що їм робити, куди їм іти, де їм шукати підтримки.
I właśnie ci ludzie, którzy już wyjechali z naszego kraju, tutaj na zachód, dzwonią do nas, pytają się, co mamy tutaj robić, gdzie mamy szukać pomocy i takiego duchowego wsparcia.
Takim czynom Bóg dopomógł nam torknąć się serdec tych ludzi.
Takim właśnie sposobem, czy w taki sposób Pan Bóg dopomógł nam dotknąć się serc tych ludzi.
Jak zmieniło się postrzeganie Polski i Polaków wśród Ukraińców na Wołyniu po tych już 6 miesiącach wojny?
Є речі, які не можуть зробити люди, а робить Бог.
Są takie rzeczy, których ludzie nie potrafią zrobić, ale Pan Bóg czyni.
Моя сім'я, мій дідусь і бабуся, вони жили колись за Польщі, на польській колонії, і їхніми сусідами були поляки.
Мій дядек і моя бабця жили перед війною власне в Польщі, на територію Польщі, а їх сусіди то були поляки.
І вони гарно ладили.
I oni ładnie, czy w pokoju ze sobą współżyli.
I polska władza dawała swobodę dla naszych cerkwów, kiedy już w innej krainie, w innej części Ukrainy był Radziecki Sojusz, a w nas była Polska i my mieli swobodę.
Chciałbym podkreślić, że polskie władze przedwojenne dały nam dużo wolności dla naszych zborów, kościołów w naszej działalności chrześcijańskiej. A już w tej części wschodniej Ukrainy był Związek Radziecki i tam to zupełnie inaczej wyglądało.
A potem stała się wołyńska tragedia.
Niestety potem tu na Wołyniu doświadczyliśmy tej tragedii wołyńskiej.
I mój dziadek kazał, że my dobrze żyli, ale stała się bieda.
I dziadek często mi wspominał, że dobrze żyliśmy, ale nas stało nieszczęście.
U niego też chata zgoriła.
Jego dom też został spalony.
Він був біженцем.
Był także uchodźcą.
10 років жив в землянці.
10 lat żył w ziemiance.
Війна – це такий період, коли дуже важко знайти правду.
Wojna to taka rzeczywistość, gdzie bardzo ciężko i bardzo trudno znaleźć prawdę.
Але мої батьки вчили не обіжатися на ту історію, а просто дякувати Богу, що Бог зберіг.
Moi dziadkowie właśnie uczyli mnie, nie koncentruj się tylko na tej trudnej historii, ale pamiętaj, że Pan Bóg może to zmieniać.
I tomu, kiedy zaczęła się zaraz wojna w Ukrainie.
Teraz, kiedy jest kolejna ta nowa wojna na Ukrainie.
I kiedy polski naród otworzył swoje serce, swoje drzwi.
I w tym czasie, kiedy polski naród otworzył swoje serca i drzwi. Szeroko.
To możliwe nasi politycy, oni dziwowali się?
Pewnie tak było, że nasi politycy byli bardzo zaskoczeni.
A dla mnie to było normalne, bo ja znam Henryka.
A dla mnie to było normalne, bo wcześniej już znałem Henryka.
Він не міг інакше поступити.
I on nie mógł inaczej postąpić.
My naród Boży.
My jesteśmy Bożym jednym, Bożym narodem.
I kiedy Henryk przyjechał do Ukrainy?
Kiedy właśnie Henryk przyjechał na Ukrainę?
I my jechali z nim samochodem.
Jechaliśmy samochodem.
I nas zatrzymał żandarm.
I zostaliśmy zatrzymani przez policję.
I zachciał zapytać w niego dokument.
I chciał się zapytać, właśnie poprosił o dokumenty moje.
A potem zobaczył, że to Polak.
A potem zobaczył polski paszport.
Pamiętasz, Henryk?
Pamiętam.
I on powiedział: dziękuję wam.
No, dziękuję, jedź. Nawet nie zajrzał do środka.
Da. Oce te, co robi Bóg.
To takie rzeczy czyni Bóg.
My baczymy tylko częściowo historię. Co będzie dalsze, my pobaczymy później.
Oczywiście na ten moment znamy tylko część historii, część rzeczywistości. Co będzie dalej, no niech nam Bóg to pokaże.
Tomu nasze narody i historia, ona zaraz przeplyła się.
Nasze wspólne narody i nasza historia teraz, one się skleiły.
Ale ja przeżywaję.
A ja jednak przeżywam.
Żeby my nie idealizowali tę sytuację.
Właśnie, żebyśmy nie idealizowali tej nowej rzeczywistości.
Bo przyszli ludzie dobry i niedobry.
No bo jesteśmy świadomi, że przyszli ludzie, którzy mają dobre nastawienie, ale mają i takie, którzy negatywne nastawienie.
I wdzięczni i niewdzięczni.
Przyszli ludzie, którzy są i wdzięczni i niewdzięczni.
I bogobijni i niebogobijni.
I przyszli bogobojni i bezbożni.
I takie ludzie, one będą odobrażać Ukrainę, że Ukraina... Така ось невдячна.
No i takie osoby, przykłady te negatywne będą pokazywać, że Ukraina jest niewdzięczna.
To my trzeba być gotowym do wszystkiego.
Także musimy być przygotowani na każdą sytuację.
Robić dobro.
Robić dalej dobre rzeczy.
Spasać ludzi.
Ratować ludzi.
Dopomagać im.
Pomagać im.
A Gospodź wszystko.
A Pan Bóg wszystko
postawić na miejsce.
Postawi we właściwym miejscu.
Tak. Bardzo, bardzo dziękuję braciom. To, co tutaj słyszeliście, myślę, że powinno dotrzeć do każdego polskiego domu i mam nadzieję, że też dotrze do wielu Ukraińców. To jest nasza wspólna przyszłość i tylko razem możemy ją zbudować naprawdę wielką.
Bardzo się cieszę, że mogliście zarejestrować przebieg koncertu i jest oczywiście jakaś strona artystyczna i możemy wymagać, mogą być sympatie, antypatie do różnych utworów i tak dalej, ale to, co tutaj padło dzisiaj z tej sceny, i jakby nie było w tej części muzycznej, ale tyle podziękowań szczerych, głębokich, które rzeczywiście Polacy powinni usłyszeć. Polacy powinni to usłyszeć. Mam nadzieję, że za pośrednictwem waszej telewizji i może jeszcze innych mediów część Polaków to usłyszy. Ponieważ te podziękowania zmieniają nastawienie. One także są potrzebne nam do dalszej pracy, do dalszej służby, także do ewangelizacji. Te podziękowania pokazują, że nasza praca nie jest na marne. Te podziękowania pokazują, że my nie jesteśmy idealistami, rzeczywiście, jak tutaj pastor Jarosław powiedział, ale jesteśmy trzeźwo patrzącymi ludźmi na życie, ale naśladującymi Boga, wypełniającymi Jego polecenie. Idziemy za dziełem Ducha Świętego. I to nie jest praca na marne, to nie jest praca ślepa, to nie jest uderzanie w próżnię. Zmieniamy rzeczywistość w Polsce, chcemy ją zmieniać na lepszą i chcemy, żeby w tej nowej rzeczywistości Bóg był bardziej obecny.
Amen. Amen.
Statystyka mówi, że blisko 10% ludzi z Ukrainy wyjechali za kordon jak biżynci.
Statystyki pokazują, że 10% całego społeczeństwa Ukrainy wyjechało za granicę.
Ale większa część ludzi zostało się.
Ale jednak większa część została.
U mnie jest prochanie do narodu Polski, żeby modlili się za nas.
I dlatego mam taką prośbę do całego narodu polskiego, abyście się modlili za nas.
My z naszą drużyną i wychowujemy 5 synów i 5 córek.
My, to znaczy ja i moja żona w naszym małżeństwie wychowujemy 5 synów i 5 córek.
I kiedy zaczęła się wojna?
I kiedy rozpoczęła się wojna?
My siedli i prosili od Gospoda, co nam robić.
Naprawdę modliliśmy się i pytaliśmy Pana Boga, co powinniśmy robić w tej sytuacji.
I moja drużyna сказала, że ja nikuda od Ciebie nie pojedę.
I moja żona powiedziała jednoznacznie, ja od Ciebie nie odejdę, nie wyjadę bez Ciebie.
My przyjęli rozwiązanie żyć w Ukrainie.
Zdecydowaliśmy się zostać i żyć dalej na Ukrainie.
My z naszymi dziećmi chodzimy do cerkwi, na zibrania, na modlitwę. My służymy innym ludziom.
Razem z całą rodziną, z dziećmi chodzimy na nabożeństwa, spotykamy się w kościele, staramy się pomagać i usługiwać innym osobom spoza kościoła.
I ja zobaczył, że bardzo w nas w Ukrainie jest sumnych człowieków. Żonka i dzieci wyjechali, a on zostawił się.
I zobaczyłem, mogłem zobaczyć tą nową sytuację, że na Ukrainie teraz bardzo dużo przebywa samotnych mężczyzn.
Ми побачили, що люди, які думали, що вони роз'їжджаються на тиждень, на два, вони вже більше як півроку, вони не бачаться.
Doświadczamy tego, że tych, z powodu tych wyjazdów są wiele, jest bardzo dużo osób samotnych, które nie widziały swoich rodzin, to znaczy żon, dzieci, już ponad pół roku.
I to mówi o tym, że w przyszłym może być problemy w семьях.
I my już dostrzegamy właśnie tą przyszłość, że z tego powodu w przyszłości mogą być w rodzinach bardzo duże problemy.
Emigracja przynosi nie tylko rozłączenia, ona przynosi choroby, powyższoną śmiertność, rozłączenia, choroby różne.
Tak, emigracja nie przynosi tylko samej rozłąki. Ona przynosi, niesie ze sobą również choroby, niesie różne wypadki, różne także tragedie, a nawet śmierć. Także ona niesie ze sobą więcej trudnych rzeczy.
Тому прошу молитися за наших жінок, які лишилися в Україні.
Dlatego proszę bardzo, módlcie się za naszymi żonami, które jednak pozostały na Ukrainie.
За тих дітей, які лишилися там, і вони звикають до тих сирен. От коли ми чуємо звук сирени, то я вчу моїх дітей маленьких піднімати руки до неба і молитися.
No, ponieważ to zagrożenie cały czas u nas jest i kiedy rozpoczyna się ten sygnał, syren, który wskazuje na na rakiety, na atak rakietowy, to nasze dzieci automatycznie już podnoszą ręce do góry i po prostu wołają o pomoc do Boga.
Тому ось така молитовна потреба, можливо, продовжуючи свідчення Олі, що жінки, які лишилися в Україні, вони потребують моральної, психологічної, матеріальної і, звичайно, духовної допомоги.
Dlatego może właśnie to, co już powiedziała przede mną tutaj Ola, to jednak chcę podkreślać, że kobiety na Ukrainie, żony, matki potrzebują pomocy, wsparcia duchowego, materialnego, moralnego, a także takiego socjalnego.
Тому, дорогі жінки Польщі.
Dlatego zwracam się do was, drogie żony, kobiety, matki w Polsce.
Любіть своїх чоловіків.
Кохайте своїх мужів.
Цінуйте ними.
Доціняйте їх.
Обнімайте їх.
Кохайте їх.
Служіть їм.
І услугуйте їм.
Народжуйте діток.
Родьте дітей.
Живіть в радості.
Живіть в радості.
Зрозумійте, що це великий дар від Бога, який приносить багато радості в житті.
Так, зрозумте, що власне родина, małżeństwo to великий дар від Бога, який приносить wiele радості чоловікові.
Шановні мужчини.
Шановні мужчини.
Будьмо мужніми.
Будьте відважні.
Треба взяти на себе відповідальність бути не тільки мужчиною, але бути головою сім'ї, бути батьком, бути священником сім'ї.
Треба взяти там відповідальність на свої барки, як мужчина, муж, щоб не тільки бути мужем, але треба бути капланом свого дому. Треба бути тим безпечністю і тим кимось, хто охороняє і трощиться в вілу пристанях о свою родину.
Цінуйте своєю країною і тим, що ви маєте. Ви маєте дуже багато.
Доціняйте свою ойчизну і свій край. Дуже тут маєте доброго.
Тримайтеся Господа і церкви.
Тримайтеся Бога і Костіла.
Благословінь вам.
Нех вам Бог благословить. Дякуємо.
Часи античні – то часи херосів. Jednym z takich wielkich herosów opisanych w Biblii był Mojżesz. I teraz apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian porównuje odwagę Mojżesza i odwagę współczesnych chrześcijan. Zobaczcie. 12 werset 3 rozdziału 2 Koryntian. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz. Wow, czyli jeszcze śmielej od Mojżesza, który był herosem wiary, który wygrał wiele bitew, pojedynków, który prowadził cały naród, był przywódcą przez Morze Czerwone w wielkich niebezpieczeństwach, a my mamy jeszcze śmielej niż on sobie poczynać, śmielej niż antyczni herosi. Dlaczego? No, dlatego. 4 werset. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie. Lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jako słudzy nowego przymierza. Mamy niezależnie od przeciwności ludzkich i ataków diabelskich. Śmielej niż antyczni bohaterowie, śmielej niż Mojżesz sobie poczynać w walce ze złem tu na ziemi.
Drugiego sierpnia 1976 roku w szpitalu w Halle-Dellau zmarł Oskar Brizewicz, pastor młodzieżowy w parafii luterańskiej Ripicha w powiecie Zeitz leżącym w Saksonii-Anhalt, wtedy na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Stosując niekonwencjonalne metody duszpasterskie, pastor Brizewicz przyciągnął do kościoła wielu młodych ludzi. Organizował na przykład nabożeństwa pod gołym niebem, na zakończenie których odbywał się mecz. Na wieży kościelnej zamontował krzyż z neonówek. Kiedy funkcjonariusze Stasi zażądali, by usunął krzyż, bo zużywa zbyt wiele prądu, odmówił i zaproponował, że nie będzie używał żyrandola w pokoju gościnnym. Odmawiał uczestniczenia w organizowanych przez władze komunistyczne w wyborach, tłumacząc, że wybrał Jezusa Chrystusa. Gdy w roku 1974 propagowano hasło NRD ma 25 lat, wystąpił z hasłem Kościół Jezusa Chrystusa ma 2000 lat. Gdy w roku 75 propaganda rzuciła hasło Bez Boga i Słońca zbierzemy plony, umieścił na furmance napis Bez Boga i Słońca świat zbankrutuje i pojechał nią do Zeitz, wywołując tam korek. 18 sierpnia 1976 roku przed kościołem świętego Michała w Zeitz umieścił dwa plakaty z napisami Oskarżamy komunizm o uciskanie dzieci i młodzieży w szkołach i Kościół oskarża komunizm o uciskanie dzieci i młodzieży w szkołach, po czym oblał się benzyną i podpalił. Przewieziono go do szpitala, w którym zmarł 4 dni później. Nie dopuszczono do niego żony, chociaż była pielęgniarką. Zarówno Gazeta Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, jak i koncesjonowanej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej stwierdziły, że był szaleńcem. Jednak w 2 lata później Erich Honecker obiecał biskupowi Schinkerowi, że zwalczanie luteranizmu ustanie i rzeczywiście ateizacja młodzieży w szkołach osłabła.